Panie i Władco mojego życia, oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie, żądzę władzy i puste słowa. Daj swojemu słudze ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Tak, mój Król, pozwól mi dojrzeć swoje grzechy i nie sądzić bliźniego. Albowiem Tyś jest błogosławiony teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Efrem Syryjczyk wyznacza temat naszych rozważań wielkopostnych w czasie gorzkich żali. Dzisiaj omówimy temat czystości. W liście do Rzymian czytamy: noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Abyśmy osiągnęli świętość, Duch Święty pragnie uleczyć w nas fundamentalną relację. Relację wobec samego siebie. Prawidłowa relacja wobec siebie jest jednym z koniecznych warunków naszego życia w czystości. Istnieje bardzo ścisły związek między czystością a świętością oraz pomiędzy czystością i Duchem Świętym. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam Ducha Świętego. I słyszymy w liście do Galatów: owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. To ostatnie słowo w języku greckim, podobnie jak i w polskim, ma szeroką gamę znaczeń. Można być opanowanym na przykład w jedzeniu, w piciu, w gniewie, w mówieniu. Jednak chodzi tutaj o coś innego, o sferę naszej płciowości, a konkretnie o tak zwane przejawy naszego nieuporządkowania seksualnego. Święty Paweł w liście do Galatów mówi o dwóch przeciwstawnych sytuacjach wobec własnego ciała. Jedna będąca owocem ducha, cnota czystości, i druga będąca efektem ulegania zachciankom ciała, tak zwane uczynki ciała, które są zaprzeczeniem cnoty czystości. Panowanie nad własnym ciałem i przeciwne temu alienowanie własnego ciała, czyli wydawanie, prostytuowanie własnej płciowości dla celów różnych od tego, do czego zostało stworzone. Czynienie aktu seksualnego aktem sprzedajnym. Nawet jeśli użycie płci nie następuje za pieniądzem oraz dla szukania egoistycznej przyjemności. Dotyczy to też w takim samym stopniu samogwałtu. I czytamy u świętego Pawła: czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa i że już nie należycie do samych siebie? W tych słowach jest zawarta absolutnie nowa motywacja czystości. Nie wolno oddawać się nieczystości, nie wolno sprzedawać się egoistycznym przyjemnościom, ponieważ nie należymy już do siebie, należymy do Chrystusa. Nie można dysponować sobą jak chcemy. To nie jest nasze, to należy do Chrystusa. I w liście do Koryntian czytamy: ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana. Absolutną motywacją czystości jest to, że Jezus jest moim Panem. Innymi słowy, czystość chrześcijańska nie polega na ustanowieniu panowania naszego rozumu nad instynktami, nad naszym ciałem, bardziej na ustanowieniu panowania Chrystusa nad całą naszą osobą, nad naszym rozumem, instynktami, nad naszym ciałem. Nie jest najważniejsze to, abym ja panował nad sobą, ale by Jezus był we mnie, by On panował nade mną. Istnieje wielka przepaść między tymi perspektywami. W pierwszym przypadku czystość zależy ode mnie. Ja jestem jej ostatecznym celem. W drugim przypadku moja czystość zależy od Jezusa i Jezus jest jej celem. Jesteśmy bowiem samym ciałem Jezusa, Jego członkami. Bowiem nie jesteśmy tylko w sposób ogólny Chrystusowi jako Jego własność, ale nasze ciało to ciało Jezusa. I w tym kontekście wszystko staje się nieskończenie bardziej delikatne. By to pokazać wyraźnie, można określić nieczystość jako prostytucję ciała Chrystusa. Coś w rodzaju świętokradztwa. Używanie przemocy na ciele Syna Bożego. Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy, pisze święty Paweł w liście do Koryntian. Wystarczy sformułować taką tezę, by przerazić się powagą sytuacji albo dostrzec ważność swojego ciała. Ważność swojego ciała. Nadużywanie własnego ciała jest profanacją świątyni Bożej. A jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. I dalej w tym samym liście do Koryntian czytamy: Bóg zaś i Pan wskrzesił i nas również swoją mocą wskrzesi z martwych. Nasze ciało jest przeznaczone do zmartwychwstania. Do tego, by pewnego dnia uczestniczyć w szczęściu i chwale duszy, chwale zmartwychwstałego. Ciało, pisał jeden z ojców Kościoła, będąc zjednoczone z duszą, w każdym działaniu będzie również jej towarzyszem w tym wszystkim, co dokona się w przyszłości. Czystość chrześcijańska nie opiera się na poniżeniu ciała, ale przeciwnie, na wielkim szacunku dla jego godności. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Ciało ludzkie jest stworzone do Bożej chwały i wyraża tę chwałę, gdy człowiek przeżywa własną płciowość i całą swoją cielesność w pełnym miłości, posłuszeństwie woli Bożej. Takie uwielbienie Boga przez własne ciało nie wymaga koniecznie wyrzeczenia się realizacji własnej płciowości. Uwielbia Boga w swoim ciele dziewica i także ten, kto zawiera małżeństwo. Jak każdy z nich żyje według wymagań swego stanu, wtedy żyje w czystości. I czystość powinna stać się stylem naszego życia. Listy świętego Pawła określają czystość jako piękno życia chrześcijańskiego. I nawet podkreślają czystość bardziej jako styl niż jako cnotę. Czystość posiada całą gamę przywilejów, które przekraczają sferę właściwie seksualną. Jest czystość ciała, ale jest również czystość serca, która unika nie tylko czynów, ale także brzydkich pragnień czy myśli. Jest czystość ust, która nie tylko wstrzymuje się od złych słów, ale polega na szczerości, na otwartości, na mówieniu tak, tak, nie, nie. Jest w końcu czystość spojrzenia, czystość oczu. Oko, mówi Jezus, jest lampą ciała. Jeśli oko jest czyste i jasne, całe światło jest w świetle. Święty Paweł czystość określa jako zbroję światła. Według apostoła miłość i czystość są współzależne. Ich jedynym celem jest to, by móc prowadzić życie pełne przyzwoitości, integralne we wszystkich jego relacjach, tak w relacji do samego siebie, jak i do innych. Pisze, żyjmy przyzwoicie w jasny dzień. Czystość i miłość bliźniego są ściśle powiązane ze sobą. Najpierw muszę być Chrystusowym, aby On mógł rozdać mnie innym. Jak mogę być dla innych, jeżeli jestem niewolnikiem własnych namiętności? Każdy grzech, skaza, zanieczyszcza środowisko moralne człowieka. Skażenie to jest nazywane przez Jezusa zgorszeniem, jest potępiane przez Niego najcięższymi słowami w całej Ewangelii. Także złe myśli, które pozostają w sercu, według Jezusa zarażają człowieka i świat. Czystość usposabia nie tylko do poprawnej relacji z samym sobą, z bliźnimi, ale także do wewnętrznej i rodzinnej relacji z Bogiem. Z nieczystym sercem trudno poświęcić się modlitwie. Nieporządek w sferze seksualnej praktycznie uniemożliwia modlitwę. A już na pewno wtedy, jeśli nie ma się szczerej woli walki i przezwyciężania własnych słabości. Czystość jest we współczesnym świecie wypaczona. Głoszenie słowa, świadectwo życia pierwszych chrześcijan było w stanie przekształcić świat pogański. Wszystkich wprawiała w zdumienie miłość braterska i czystość obyczajów wśród chrześcijan. Życie w czystości było dla pogan czymś nadzwyczajnym, niewiarygodnym. Oni, jak pisze jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, zawierają małżeństwo, ale nie porzucają dzieci. Mają wspólny stół, ale nie łóżko. Żyją w ciele, ale jakby nie według ciała. Mieszkają na ziemi, ale w rzeczywistości są obywatelami nieba. W szczególności nadzwyczajny wpływ na społeczność pogańską miało uzdrowienie rodziny. To, jak chrześcijanie miłują się w swojej rodzinie, w swojej wspólnocie. Jaka jest sytuacja dzisiejszego świata, jeśli chodzi o czystość? Taka sama, jeśli nie gorsza, niż w tamtych czasach rzymskich, czasach pogańskich. Żyjemy w społeczności, która popada w pełne pogaństwo, bałwochwalstwo, jeśli chodzi o seks. Dzisiaj nie tylko popełnia się ciężkie grzechy przeciw czystości, ale dąży się do ich usprawiedliwienia w imię wolności. Tak jakby Bóg w ogóle się nie liczył. Niszczy się całe rodziny i mówi się, czy to coś złego. Jeśli dokładnie przeanalizujemy to, co nazywa się rewolucją seksualną naszych dni, zauważymy z przerażeniem, że nie jest ona tylko rewolucją przeciw przeszłości, ale rewolucją przeciwko przyszłości i Bogu samemu. Walka na rzecz rozwodów, aborcji, tym podobnych, jest prowadzona pod hasłami: ja należę do siebie, moje ciało należy do mnie. Jest w tym antyteza nauki płynącej ze Słowa Bożego, iż nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Chrystusa i Chrystus żyje w nas. Przyobraźmy się w zbroję światła. Czego Bóg oczekuje od nas dzisiaj wobec tego, co dzieje się wokół nas w sferze czystości? Tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, trzeba się temu przeciwstawić. Powołuje nas do oczyszczenia świątyni naszego ciała. Do oczyszczenia świątyni naszego ciała, która jest świątynią Ducha Świętego i częścią Kościoła. Niech zajaśnieje na nowo w oczach świata piękno życia chrześcijańskiego. Duch Święty nawołuje nas do czynu, powołuje nas do świadczenia wobec świata o pierwotnej niewinności stworzeń, ludzi, rzeczy. Świat jest bardzo sprofanowany i trzeba czegoś bardzo mocnego. Czegoś bardzo mocnego, by przerwać to światowe upojenie seksem. Trzeba obudzić w człowieku tęsknotę za niewinnością i prostotą. Za tą niewinnością i prostotą, którą człowiek nosi w swoim sercu, nawet jeśli jest ona pokryta błotem. Pisze święty Paweł w liście do Filipian. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście stali się bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawcie się jako źródło światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia. To jest to, co apostoł Paweł nazywa przyobleczeniem zbroi światła. Wstydliwość. Ważnym dzisiaj aspektem tego powołania do czystości, szczególnie jeśli chodzi o młodych, jest wstydliwość. Sama wstydliwość głosi tajemnicę ciała ludzkiego. Tego ciała, które jest zjednoczone z duszą, głosi, że w naszym ciele jest coś, co wznosi się ponad nie i przekracza je. Wstydliwość jest szacunkiem dla siebie i dla innych. Gdzie znika poczucie wstydliwości, płciowość ludzka zostaje w fatalny sposób zakwestionowana, ogołocona wszelkiego blasku duchowego i łatwo zredukowana do towaru konsumpcyjnego. Świat dzisiejszy śmieje się ze wstydliwości, urządza wyścigi, kto dalej postawi jej granice, co jeszcze można zrobić, co jeszcze można pokazać, jak wiele jeszcze można odsłonić. Prowadzi młodych do wstydu, właśnie z tego, z czego powinni być dumni i o co powinni być zazdrośni. Brak wstydliwości jest aktem prawdziwej przemocy wobec duszy młodego człowieka. Trzeba położyć temu kres. Wstydliwość jest najpiękniejszą ozdobą czystości. Świat, zostało napisane, będzie zbawiony przez piękno, ale ten, kto to powiedział, szybko dodał, że w świecie jest tylko jedna istota absolutnie piękna. Jest nią Chrystus. Czystość jest tym, co pozwala boskiemu pięknu Chrystusa ukazać, zajaśnić na obliczu chrześcijanina, chłopca, dziewczyny. Wstydliwość jest wspaniałym świadectwem dla świata. Można przytoczyć tutaj jeszcze przykład świętej Perpetui, jednej z pierwszych męczennic chrześcijańskich. Czytamy w opisie jej śmierci, iż była przywiązana do dzikiej krowy. Upadając zakrwawiona na ziemię, poprawiła sobie ubranie, bardziej przejmując się wstydliwością niż bólem. Czyste serce. Módlmy się o czyste serce i prośmy o Jezusa o Jego uleczenie. Gdyż nasza czystość ma swoje źródło właśnie w sercu. Znamy te słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Oni prawdziwie doświadczą, co znaczy mieć nowe oczy, by widzieć świat i Boga. Oczy przejrzyste, które umieją zauważyć to, co piękne i to, co brzydkie. Ich oczy staną się oczami Jezusa i będą wolni jak Jezus. Zakochajmy się w pięknie. Dla czystych wszystko jest czyste. Jakie są środki, które prowadzą do czystości? umartwieniem i modlitwę. Pierwszym z tych środków jest rzeczywiście umartwienie. Umartwienie podjęte w sposób duchowy, ponieważ umartwienie pochodzi od Ducha Świętego. Słyszymy w liście do Rzymian: jeżeli przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Jednym z umartwień jest umartwienie oczu. Jest ono konieczne do zachowania czystości. Oko jest oknem duszy. Kiedy są wiatry, które przynoszą pył i śmieci, nikt nie trzyma otwartych na oścież okien własnego domu, ponieważ kurz pokryłby wszystko. Ten, który stworzył oko, stworzył również powieki, by były dla nich ochroną. Starajmy się ograniczać nasze spojrzenia, jeśli nie służą naszej czystości. Jeśli mówimy o ochronie oczu, nie możemy pominąć milczeniem wielkiego niebezpieczeństwa naszych dni, jakim jest telewizja i internet. Jezus powiedział: jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Powiedział to właśnie o czystości spojrzenia. Telewizja, internet nie jest oczywiście bardziej konieczna niż oko. Trzeba więc powiedzieć o niej: jeśli to, co oglądasz, to, co dociera do ciebie przez telewizję, przez internet, jest ci powodem do grzechu, odrzuć to od siebie. Lepiej być mało poinformowanym o świecie, a mieć przyjaźń z Jezusem, niż odwrotnie. Czystość to jest owoc Ducha, czyli dar Boży, o wiele bardziej niż owocem naszego wysiłku, choć i on jest nieodzowny. Święty Augustyn opisuje swoje doświadczenie względzie czystości. W mojej niewiedzy wierzyłem, jakoby moja wstrzemięźliwość zależała od własnych sił i byłem świadomy, że ich nie posiadam. Byłem tak głupi, że nie wiedziałem tego, co jest napisane, to znaczy, iż nikt nie może być wstrzemięźliwy, jeśli ty mu tego nie udzielisz. A ty niewątpliwie udzieliłbyś mi tego, gdybym z westchnieniem mego serca pukał do twoich uszu i gdybym z mocną wiarą rzucił przed tobą moje troski. Ty mi nakazujesz czystość. Udziel, co nakazujesz, a potem żądaj tego, czego chcesz. I w ten sposób święty Augustyn otrzymał łaskę czystości. Módlmy się i prośmy podobnie do niego o naszą czystość i ofiarujmy również posty w jej intencji. Takim postem, takim umartwieniem może być na przykład w tym tygodniu nasza świadoma rezygnacja z jakiejś naszej przyjemności. I na koniec trzeba podkreślić, że istnieje ścisły związek pomiędzy czystością a Duchem Świętym. Duch Święty daje nam czystość, a czystość daje nam Ducha Świętego. Czystość przyciąga nas do Ducha Świętego, tak jak przyciągała go do Maryi. I my zapraszajmy Ducha Świętego do naszego życia przez czystość. Pokochajmy czystość i prawdziwe piękno. Amen.